Przypowieść o znaku figowca. Jest to 19 rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. Figowiec to jedno z częściej wymienianych w Biblii drzew. To z jego liści Adam i Ewa sporządzili sobie swoje pierwsze odzienie. A więc pamiętamy z tekstu biblijnego, spletli sobie liście figowe i zrobili sobie przepaski. Figowiec był też ceniony za swoje słodkie i smaczne owoce. Najwartościowsze były owoce wiosenne i majowe. Je nazywano wczesnymi. I właśnie w księdze Ozeasza jest mowa o wczesnej figze na drzewie figowym. Główny zbiór odbywał się na przełomie sierpnia i września i te figi nazywano późnymi. I one były trochę gorsze od wczesnych. Miały gorszy smak. I stąd w księdze Jeremiasza jest mowa o figach wybornych, bardzo dobrych i o figach złych, zepsutych, że nie można ich jeść. O figach bezwartościowych. Figowiec też był symbolem dostatku i stabilizacji życiowej. Coś w rodzaju jak w Polsce grusza, usiąść pod lipą czy usiąść pod gruszą. I pamiętamy, gdy Pan Jezus zawołał Natanaela, to wtedy Natanael zapytał, skąd mnie znasz? A Pan Jezus powiedział, zanim Filip ciebie zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym. A więc tam szukano chłodu, wypoczywano. Judejczycy mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoim drzewem figowym, pod swoim krzewem winnym, na przykład Pierwsza Królewska, 4 rozdział. Aż od Dan po Berszebę przez wszystkie dni Salomona. A więc dostatek, stabilizacja życiowa, wypoczynek. Tam w konspekcie zamieszczam zdjęcie takiego drzewa. I tam zobaczymy, że jest to kilka pni, które są z sobą zrośnięte. I stąd one tworzą taką szeroką ścianę. Konary są potężne, są to duże liście i jest tam dużo chłodu. Również i w źródłach pozabiblijnych można odnaleźć informacje, że zanim ludzie nauczyli się uprawiać zboże, to owoce figowca były dla nich głównym źródłem pokarmu. I płaskorzeźby, które przedstawiają zbiory fig w Sumerze albo w Egipcie, a pochodzą z 4500 roku przed Chrystusem, właśnie mają takie ilustracje. Pamiętamy też, że zwiadowcy, którzy poszli do ziemi obiecanej za czasów Mojżesza, to przynieśli figi, między innymi figi. Też znajdujemy w Biblii tak wzmianki, że robiono sobie placki figowe. Albo w wielu miejscach, i tu polecam konspekt, tam są wszystkie wersety podane, że winorośl i figowiec w Starym Testamencie często są obok siebie wymieniane. I warto się przyjrzeć tym poszczególnym wersetom i zauważyć w nich również i figowiec, i to zestawienie winorośli i figowca. Też gdy chodzi o drzewo figowe, to ono w Biblii ma znaczenie symboliczne. I pozwoliłem sobie wydobyć tutaj takie przykłady. Na przykład w Księdze Sędziów jest alegoryczna opowieść o wyborze króla nad Izraelem. I tam czytamy, to jest 9 rozdział tej księgi, że kolejne drzewa odmawiają. Na przykład oliwka mówi, że nie chce utracić swojej łagodności. Winorośl powiada, że nie chce utracić smaku wina. A figa mówi taką ciekawą rzecz. Czy mam zaniechać mojej słodyczy i mojego dobrego plonu, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? A więc bardzo ciekawa wypowiedź, prawda? Figa się wzbraniała być królem nad drzewami, dlatego że nie chciała utracić swojej słodyczy, wartości wewnętrznej, dobrego plonu, czyli jednak by coś, co jej zaszkodziło, a też nie ma zamiaru górować, bujać się nad drzewami. Ciekawe. Podobnie Pan Jezus, gdy mówił o nieurodzajnym figowcu, jest to przypowieść, którą będziemy również swego czasu omawiać. To tam będziemy mówić więcej o ukorzenieniu figowca, o jego zaletach rozmaitych. Tam będzie więcej informacji o samym figowcu. Ale też i użył pewnego obrazu. Obrazu figowca w tym znanym nam wszystkim zdaniu. Jeśli mielibyście wiarę jak ziarnko gorczycy i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. I gdy będę omawiał w przyszłości przypowieść o nieurodzajnym figowcu, to tam też zauważę, jakie są korzenie tego drzewa. Że one są bardzo głębokie, szerokie, rozległe. A więc to nie jest takie proste, żeby to drzewo tak łatwo można było wykorzenić, ale o tym w swoim czasie. Też do figowca w swoich pismach nawiązują apostołowie Jakub i Jan. Jakub pisze w rozdziale trzecim: czy drzewo figowe, moi bracia, może rodzić oliwki, albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. A Jan w Apokalipsie, 6 rozdział: i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim począśnie. No też trzeba wspomnieć na koniec opisu figowca, że Pan Jezus raz jedyny użył swego autorytetu, aby coś zniszczyć. A więc powiedział słowo, zdanie, by coś zniszczyć. Pamiętamy? Przeklął figowiec, powiedział zdanie, że nikt nie będzie z ciebie jadł owocu aż na wieki. I to zdanie wywołało uschnięcie tego figowca. I tu nie chodzi o to, czy to było słuszne, czy niesłuszne, bo było niesłuszne. To nie był czas, aby były owoce na figowcu. Ale tu chodziło o lekcję. Dla uczniów Pan Jezus udzielił lekcji poglądowej, gdy chodzi o wiarę. I poświęcił ten figowiec, by im tę lekcję zademonstrować. A teraz bym się chciał przyjrzeć poszczególnym tekstom tej przypowieści w trzech Ewangeliach, bo ona występuje w trzech Ewangeliach. I Ewangelie synoptyczne, a więc Mateusz, Marek, Łukasz, w rozdziałach końcowych mają tak zwane mowy eschatologiczne, czyli ostrzeżenia przed nadejściem wielkich nieszczęść. I Pan Jezus tutaj w tej przypowieści wskazuje na to potężne, wspaniałe drzewo jako przykład, że jemu się przyglądając mamy wnioski wyciągać. Przez porównanie mamy dochodzić do wniosków, gdy chodzi o naszą przyszłość. I spójrzmy na tekst Mateusza, rozdział 24 i wiersze 32 do 44. Uczcie się na przykładzie drzewa figowego. Kiedy jego gałęzie stają się miękkie i wypuszczają liście, poznajecie, że lato blisko. Tak samo i wy. Gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko już u drzwi. Zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Nikt jednak nie wie, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak w dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie poznali, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak będzie również z przyjściem Syna Człowieczego. Wówczas dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna zostanie zabrana, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. To zaś zrozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy złodziej przyjdzie, na pewno by czuwał i nie pozwolił włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. I ten fragment ma trzy części, ale chcę naszą uwagę zwrócić na te dwie pierwsze części, które zdają się sobie zaprzeczyć, bo część trzecia jest oczywista, nawołuje do czujności. Ale wersety 32 do 35, a potem 36 do 41 jakby sobie zaprzeczały. Dlatego, że ta pierwsza część nam wskazuje, że człowiek z obserwacji przyrody powinien wiedzieć, jaka nadejdzie pora roku. I tego się nauczył poprzez powtarzanie się tego cyklu w przyrodzie. I potem już dobrze wie, co się dzieje, gdy widzi, jak na drzewie gałęzie miękną, wypuszczają liście, co nadejdzie, jaka będzie pora roku. A więc ze znaków czasu orientujemy się, że jest taka, a nie inna sytuacja, że przyjdzie lato, a tutaj chodzi, że przyjdzie, nadejdzie Królestwo Boga. I to się ma wydarzyć za życia słuchaczy Jezusa. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że właśnie w tym pokoleniu to się stanie. Ale drugi fragment nam powiada bardzo wyraźnie, że nikt nie zna daty powtórnego przyjścia Jezusa. Ani aniołowie, nawet sam Pan Jezus, jedynie Bóg Ojciec wie, kiedy ten dzień nastanie. Ten dzień będzie tak niespodziany, jak niegdyś potop nadszedł niespodziewanie i rozdzielił bliskich sobie ludzi, którzy żyli z sobą, byli sąsiadami. I właśnie to zdanie, zagadkowe zdanie w wierszu 34 powinno zostać przez nas wyjaśnione. Zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. A więc na pewno nie chodzi o powtórne przyjście Jezusa. Dlatego, że Pan Jezus wyraźnie oświadczył, że nikt nie zna daty. Być może Pan Jezus tu miał coś innego na myśli. Bo jeśli na przykład kiedyś powiedział takie zdanie również zagadkowe: zapewniam was, że niektórzy ze stojących tutaj nie doświadczą śmierci, dopóki nie zobaczą Królestwa Boga przychodzącego w mocy. To jest z Ewangelii według Marka, rozdział 9, wiersz 1. A więc mówi do obecnych ludzi, podobnie jak i w tej przypowieści o figowcu, że tutaj stojący niektórzy nie umrą, tylko zobaczą Królestwo Boga. I co my myślimy? Nadejdzie Królestwo Boże w mocy, no i być może on, a może ja, my zobaczymy. I podnosimy oczy do góry, do nieba i czekamy właśnie tej mocy, tego Królestwa. A tu się okazuje, że Pan Jezus o czymś innym mówił, niż ludzie myśleli. Bo wkrótce trzech uczniów było świadkami jego przemienienia. Na tej górze przemienienia, pamiętamy to wydarzenie, gdy tam rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. A więc Pan Jezus, gdy coś mówi, to często nam się wydaje coś innego, niż on naprawdę mówił. I stąd to wyrażenie, aż się to wszystko stanie, z wiersza 34, odnosi się do zapowiedzi o oblężeniu i upadku Jerozolimy, która się pojawiła na początku tego rozdziału. My teraz przecież czytamy wersety końcowe tego rozdziału. A jakie są pierwsze trzy wersety? Posłuchajmy. Gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, by Mu pokazać zabudowania świątyni. I drugi werset. A On odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. I potem, gdybyśmy otworzyli sobie teraz tekst i dalej czytali, to byśmy widzieli całą tę rozmowę, aż on dochodzi do tych wierszy, które dzisiaj omawiamy jako przypowieść o figowcu. A więc Pan Jezus wyraził przekonanie, że te Jego zapowiedzi dotyczące zburzenia świątyni wypełnią się jeszcze za życia tego pokolenia. I tak się stało. Około 40 lat później to się wszystko wydarzyło. Natomiast te wersety, o których my dzisiaj mówimy, je rozważamy, 36-44, że nikt nie wie, kiedy nadejdzie ta godzina, ani aniołowie w niebie, ani syn i tak dalej, że jedni się żenili, za mąż wychodziły, że nadszedł potop. Tak będzie również z przyjściem Syna Człowieczego. I tutaj już chodzi na pewno o powtórne przyjście Pana Jezusa. I ta data jest tylko Bogu znana. Nikt z nas nie jest upoważniony, by robić jakiekolwiek obliczenia. Ale wszyscy jesteśmy mobilizowani do przygotowywania się i do czujności. Bo powtórne przyjście Jezusa tylko niektórych zaskoczy. Nie wszystkich, nie. Kogo zaskoczy? Zaskoczy tych, którzy będą pogrążeni w sprawach doczesnych. Dlatego tu jest przywołany Noe. Noe budował tę arkę bez względu, niezależnie od pogody. Czy było słońce, czy padał deszczyk, on arkę budował. A gdy wreszcie runął deszcz, gdy nawet wody wystąpiły i z głębin ziemi, gdy nadszedł potop, Noe był gotowy. A więc on, żyjąc normalnym życiem, nie był pogrążony w tej doczesności, lecz cały czas wykonywał to, co było mu nakazane. Oczekiwał tego, co miało przyjść. A sąsiedzi? Oni byli zajęci tylko doczesnością. Nie czynili żadnych przygotowań. Nie rezerwowali miejsca w arce Noego. A raczej się śmiali z Noego, że na górze, przy dobrej pogodzie, buduje arkę. Dlatego byli całkowicie zaskoczeni i nieprzygotowani. A więc sprawa mentalna, nastawienia wewnętrznego, naszych myśli. I to jest właśnie ostrzeżenie, ten obraz nas ostrzega, aby się nie dać tak zdominować doczesnością, że zapomnimy o wieczności. Codzienność nie może nas odciągać od Boga, ale mamy sobie stale przypominać, że Jezus może przyjść w każdej chwili, ja mogę do Niego odejść w każdej sekundzie, która jest przede mną i stąd stale powinienem być gotowy. I właśnie to przyjście Chrystusa wprowadzi podział. Tego podziału teraz nie widać. Podobnie pamiętamy jak przypowieść o sieci, która wszystko zagarnia. I w tej sieci nie ma żadnego podziału. Wszystko jest siecią ogarnięte i na brzeg wyciągnięte. Dopiero na brzegu rybacy dokonują podziału. Aniołowie przyjdą i przy końcu świata będą oddzielać, mówiła nam tamta przypowieść. I tu właśnie też, gdy żyjemy, to jedni budują arkę, czyli są gotowi na przyjście Chrystusa i zajmują się swoimi codziennymi sprawami, a drudzy w ogóle nie myślą o przyjściu Chrystusa, o czymkolwiek innym, tylko o doczesności. I nagle przyjdzie podział, bo Chrystus zgromadzi wokół siebie tylko tych, którzy są Jego, w czasie Jego przyjścia, jak mówi nam dalej Nowy Testament. I stąd nie wolno nam przekraczać granic poznania. Kiedy przyjdzie Jezus? Już przyjdzie, na pewno teraz, już nie. Tę wiedzę Bóg zarezerwował tylko dla siebie. Ale Pan Jezus poprzestał tylko na wezwaniu nas do czujności. I znak figowca ma być zachętą do tej czujności, do uważnego odczytywania znaków, które zapowiadają dzień Pana. A teraz sobie spójrzmy na Ewangelię według Marka, na tę przypowieść w rozdziale 13. I też pod koniec tego rozdziału, wiersze 28 do 31, czytamy: uczcie się na przykładzie drzewa figowego, kiedy jego gałęzie stają się miękkie i wypuszczają liście, poznajecie, że lato jest blisko. Tak samo i wy. Gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, już u drzwi. Zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. I cały ten 13 rozdział Ewangelii według Marka tłumacze nazywają mową eschatologiczną. I to porównanie z figowcem poprzedzone jest przypowieścią, a właściwie wypowiedzią Pana Jezusa o przyjściu Syna Człowieczego. I spójrzmy na wiersze wcześniejsze, 24. Przypowieść jest od wiersza 28. Ale my teraz patrzymy o te 4 wersety wcześniej. W tych dniach po ucisku słońce się zaćmi, księżyc straci swój blask, gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną poruszone. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Pośle aniołów i zgromadzi wybranych z czterech stron świata aż po krańce nieba. Natomiast po tej przypowieści, która kończy się na wierszu 31, że niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, następują inne wersety. Jakie? 32, 33. Nikt jednak nie wie, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Uważajcie, bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. A więc tu też wyraźnie widać, że przypowieść o figowcu odnosi się do zapowiedzi upadku Jerozolimy i o zniszczeniu świątyni. Ale główny akcent tej przypowieści i całej tej mowy eschatologicznej, gdzie również jest mowa o przyjściu Chrystusa, jest położony akcent na czujność. Nie na datę, nie. Nie na wydarzenia, które by towarzyszyły przyjściu Pana Jezusa, nie. Tylko na czujność i tylko wyłącznie na czujność. Pan Jezus wyraźnie mówi: macie być podobni do ludzi. I tu właśnie mamy w tej Ewangelii wiersze kolejne, następne. 34, 37. Do ludzi, którzy wiedzą, że ich Pan powróci, ale nie wiedzą, kiedy się to stanie. I teraz czytam kolejne zdania po tamtych wcześniejszych. To jest tak, jak z człowiekiem na obczyźnie, który zostawił swój dom, dał pełnomocnictwo swoim sługom, każdemu jego pracę, a strażnikowi nakazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. O zmierzchu, czy w środku nocy, o świtaniu, czy o poranku, aby gdy niespodziewanie powróci, nie zastał was śpiących. To, co mówię wam, mówię wszystkim, czuwajcie. I właśnie brak tej wiedzy, kiedy przyjdzie Pan Jezus, nie może nas paraliżować. Nie. Tu nie chodzi o sekundy, o minuty, o chwile. Tu chodzi o obserwowanie pewnych wydarzeń. Jak liście na drzewie pojawiają się nie natychmiastowo, ale my widzimy, co się dzieje. Najpierw miękną gałęzie, są pąki, powoli się rozwijają i dzień po dniu my to widzimy. To się odbywa w krótkim czasie, ale jednak w ciągu kilku, kilkunastu dni. Więc mamy jakiś czas. To jest czas krótki, ale jednak jest. I stąd nie paraliż ma nas ogarniać, że to teraz za sekundę, już natychmiast. Nie. Tylko ta nasza świadomość, jak przez obserwację przyrody, tak samo przez obserwację znaków czasu. My się orientujemy mniej więcej, wiemy. W nas mieszka Duch Święty i On nam też mówi, i to jeszcze będziemy mówić o tych sprawach przy innych, w innych przypowieściach, między innymi o tych pannach mądrych i głupich. A więc to nie ma być paraliż, nie, lecz mobilizacja do spokojnej, codziennej, systematycznej pracy. I sprawą odpowiedzialną jest naszą wykonywanie woli Boga. Nie oczekiwanie na Boga i zamrożenie swojej aktywności, nie. Ale wykonywanie woli Boga w świadomości, ze świadomością, że w każdej chwili możemy przed Nim stanąć twarzą w twarz. Dlatego, że każdy z nas ma swoją prywatną eschatologię apokalipsy. Prywatną. Mogę odejść, nawet tego kazania nie zdążę dokończyć, gdy chodzi o nagrywanie. Nie zdążę go potem może wysłać. To się może zdarzyć w każdej chwili. Ja muszę być już teraz gotowy. Nie za 5-10 minut. Już teraz. Muszę być wcześniej gotowy. I to właśnie jest cel tej przypowieści. No jeszcze spójrzmy na Ewangelię według Łukasza. To jest rozdział 21. I też końcowe wiersze, bo wiersze 29-33. Opowiedział im również przypowieść: popatrzcie na drzewo figowe i wszystkie drzewa. Jest tu jeszcze dodane i wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. A więc nie ma o gałęziach, które miękną, tylko właśnie jest element pąków. Tak samo i wy. Gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boga. Zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. A więc ta Ewangelia też ma cały rozdział, ten 21, gdzie jest mowa o znakach czasu, mowa o prześladowaniach, jest zapowiedź zniszczenia Jerozolimy i świątyni. Jest mowa o wydarzeniach, które będą poprzedzać przyjście Jezusa i się pojawia również ta przypowieść o znaku figowca jako wezwaniu do czujności. I kochani, jakie jest przesłanie ogólne tej przypowieści? A więc po pierwsze, od zawsze spekulowano o dacie powtórnego przyjścia Chrystusa. To ludzi zawsze interesowało, pasjonowało i ja to znam już od dziecka, gdy niektórzy ludzie tym się tylko zajmowali. Jednak nie naszą jest sprawą, kiedy ono nastąpi oraz w jaki sposób się dokona. To nie nasz biznes, nie. Jedno jest pewne. Historia ludzkości zmierza do chwili, kiedy to Jezus Chrystus zapanuje nad wszystkim. Wszystko będzie Mu poddane i oddane. To wiemy na pewno i tylko tyle powinniśmy wiedzieć. Dalej. Sprawą istotną jest trwanie w stanie czuwania. Jak mamy nasze urządzenia w domu elektroniczne i one mają opcję stand-by, gdy jest w stanie czuwania przez całą noc, przez jakiś czas, tylko pilot naciśniemy i już się uruchamia. Nie jest całkowicie wyłączony. A więc chrześcijanin ma być człowiekiem żyjącym w stanie ciągłego oczekiwania. Jego codziennej aktywności powinno towarzyszyć pytanie, czy ja jestem gotowy teraz na spotkanie z moim Bogiem. Jeśli ktoś o tym zapomina, lekceważy, to niech wie, że to jest sprawa groźna, bo zapominanie o Bogu i bezrefleksyjne zanurzanie się w doczesności, a ona nas wciąga, angażuje, dobrze przecież widzimy i wiemy, ale jeżeli to wszystko robimy jednak i się temu ulegamy bez żadnej refleksji, to jest to przejawem naszej bezmyślności, naszej głupoty, powiem. Bo mądrym jest ten, kto stale pamięta, że teraz ma być gotowy na wezwanie do wieczności. Wsiadam do samochodu i jadę tylko kilka kilometrów. Kochani, nikt nie wie, czy wróci. Mogą się zdarzyć rozmaite przypadki. Teraz mam w pamięci kilka z ubiegłego tygodnia. Nagrywam teraz w poniedziałek, ale co się wydarzyło w ten weekend. A więc wezwanie do wieczności nas oczekuje w każdej chwili, przy każdej prostej czynności. I jeśli taką świadomość mamy, ona nas nie paraliżuje, ale jest tłem. Tłem naszej codziennej aktywności. To wtedy na końcu nas nie groza spotka, nie, lecz spotka nas wiekuista radość. Dlatego, że życie chrześcijanina jest opromienione radością pewności zbawienia. Mocno to chcę podkreślić. Każdy odrodzony człowiek, każdy, kto ma Chrystusa w swoim sercu i mu zawierzył, przeżywa, doświadcza przez Ducha Świętego radości zbawienia, pewności zbawienia. I gwarantem tego zbawienia nie jest moja wiara. Owszem, ona jest potrzebna, wszystko nie. Gwarantem jest Jezus Chrystus, obecny w swoim Kościele od dnia Pięćdziesiątnicy, gdy wylał Ducha Świętego i zamieszkał w każdym z modlących się oddzielnie. Mieszka w nas, w każdym, kto Jemu zaufał, do Niego należy oddzielnie. A więc to jest nasz gwarant. Duch Święty jest pieczęcią, gwarancją naszego zbawienia. Dlatego nie jesteśmy ludźmi pogrążonymi w tęsknym oczekiwaniu na powrót naszego ukochanego Zbawiciela. Stoimy, czekamy, śpiewamy, tęsknimy i nie możemy się doczekać. Nie, 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 nie. Jesteśmy oblubienicą, radosną, narzeczoną, która w swoich codziennych obowiązkach ustawicznie zerka w niebo, nie stoi i patrzy cały czas i nie może już nic innego robić, tylko patrzeć w niebo. Nie. Zerkamy sobie w niebo od czasu do czasu. Myślimy o tym, czy już czasami nie nadchodzi nasz oblubieniec. I przez Pismo Święte, które sobie czytamy codziennie, przez modlitwy, przez kontakt z ludźmi wierzącymi, przez informacje, które do nas docierają, przez media, my wiemy i dowiemy się, że nadchodzi oblubieniec. Teraz znów myślę o przypowieści o pannach głupich i mądrych. I właśnie ten poczciwy figowiec nam to chce powiedzieć. Czuwajcie, czuwajmy. I tego wszystkim wam i sobie życzę. Panie Jezu, dopomóż, abyśmy w tej czujności byli radośni, pełni entuzjazmu i pełni zapału w pracy dla Ciebie. Hallelujah.